niebie życia wielbimy Cię. Emanuelu, wielbimy Cię. Baranku Boży, wielbimy Cię.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa. Zapraszam do wysłuchania katechezy. Mówimy cały czas o wyznaniu naszej wiary, więc podejmujemy sprawy fundamentalne dla naszego wzrostu w wierze. Jesteśmy w artykule drugim. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Mówimy o Chrystusie, a więc o naszym Panu, naszym Zbawicielu, Odkupicielu, o tym, który stał się człowiekiem. I to jest dla nas jakby jeden z największy dowód na miłość Pana Boga do nas, że Bóg tak utożsamił się z nami, że sam stał się człowiekiem, a więc ogromnie nas ukochał, bo wiara, co wielokrotnie już mówiłem, jest przyjaźnią, czyli jest relacją pomiędzy osobą i osobą. I dzisiaj na początku tego zachmurzonego, przynajmniej tutaj u nas w Toruniu, dnia, warto zapytać się, czy mam relację z Bogiem, czy ta relacja jest obecna we mnie. Jeśli jest obecna, to jaki to jest rodzaj relacji? Bo to będzie także pokazywało, jaka jest moja wiara, jaka jest moja relacja z Bogiem, czyli jaka jest moja wiara. I widzicie, Bóg jest tak bardzo inny i tak bardzo niepojęty, jest tak bardzo zaskakujący, że w pewnym etapie, na pewnym etapie Słowo zamieszkało między nami i jest z nami. Stając się człowiekiem, Bóg zadomowił się pośród nas. Nowy Testament zaczyna od nudnego wyliczenia rodowodu Pana Jezusa. Gdybyśmy sięgnęli do Ewangelii świętego Mateusza, słyszymy to chociażby w okolicach Bożego Narodzenia. Wiele osób ziewa w czasie, kiedy ten rodowód jest wyliczany. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba i tak dalej, i tak dalej. Jest to na pozór suche wyliczenie imion. Ale każde z nich, każde imię to część historii. Powiedziałbym taki łańcuch historii, poszczególne ogniwa historii Boga i człowieka. Każde pokolenie następuje po poprzednim. Mamy pokolenie dziadków, później ojców, później nasze pokolenie i następne pokolenie, które po nas przyjdzie. I kiedy tak ta wyliczanka następuje, zresztą to byłby marketingowo bardzo nudny film, gdyby tak zaczynać od tej genealogii, bo już na początku byśmy się znudzili. To niektórzy zaczynają ziewać i jesteśmy uśpieni zwyczajnie takim wymienianiem katalogu imion, taką książką telefoniczną, która się pojawia na początku Ewangelii. Ale wreszcie, gdy przechodzimy przez te pokolenia, to pojawia się ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. w 16 wersie w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza. I serce zaczyna gwałtowniej bić, bo po tym katalogu imion, po tym nudnym wyliczeniu, po tym naszym piątym ziewaniu pojawia się On, pojawia się imię Jezus. I widzimy przez ten katalog imion, jak bardzo nasz Pan jest zakorzeniony w ludzkiej historii przez rodowód. Nieraz ludzie szukają swojego rodowodu, jeżdżą to tu, to tam, do parafii, do kancelarii, szukają, robią drzewa genealogiczne. A Bóg wchodzi w ludzkie dzieje, uczestniczy w nich, przemienia te dzieje, przemienia życie każdego człowieka, który mówi Jemu tak. I wcale nie jest najbardziej zdumiewające to, że Jezus jest Bogiem. Tak jak dla Żydów to było zdumiewające, że Jezus mógłby być Bogiem. To było dla nich zgorszenie. Najbardziej zdumiewające jest to, że Jezus, Bóg, w Jezusie Bóg stał się człowiekiem. To jest najbardziej zdumiewające. I czytamy tak więc w całości: od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Genealogia, rodowód. Rodowód pokazuje nam, że nie jesteśmy znikąd, że jesteśmy skądś, że mamy swoją historię, że mamy swoje korzenie. I to jest bardzo ważna nauka dla nas. Nie jesteśmy znikąd, jesteśmy skądś. I jeżeli Jezus przyszedł i ma ten ludzki rodowód, o którym za chwilę powiem, to co z tego wynika dla mnie? Co z ludzkiego rodowodu Jezusa wynika dla mnie? Gdybyśmy, pod każdą literą hebrajską kryje się jakaś cyfra, gdybyśmy chcieli opisać imię Dawid, które występuje w tym rodowodzie, to suma cyfr to jest 14. W całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń i tak dalej, i tak dalej. I to też jest cyfra 14. Tu nie ma przypadku. Tu nie ma przypadku. To nie jest tak, że Pan Jezus pojawił się tak nagle przypadkiem, prawda, bez jakiegoś Bożego planu, bez myśli, że się wydarzyło, i tyle. Wydarzenie Jezusa było przygotowywane przez Boga. Bóg realizuje swój plan. Jezus to nie jest przypadek, ale to jest świadoma decyzja Pana Boga. Jaka to jest decyzja? To jest decyzja miłowania człowieka, pomimo tego, że człowiek stał się nieprzyjacielem Boga przez grzech. Bóg decyduje się miłować człowieka miłością odwieczną, wieczną, zanim ukształtowaliśmy się w łonie matki. Bóg miał w sobie tę decyzję od początku miłowania człowieka, i to miłością silniejszą nawet niż okrutna i hańbiąca śmierć na drzewie krzyża, przeznaczona w tamtych czasach dla złoczyńców. Tak Bóg umiłował każdego z nas. I w tym rodowodzie, rodowód jest po to, że pokazuje nam, że dziedziczymy godności, przywileje po przodkach. O, kto nie chciałby z nas być w tej dynastii jakiejś tam królewskiej, książęcej i tak dalej, i tak dalej. To no, myślę, że wielu dzisiaj by chętnie znalazło swoje korzenie jakieś tam książęce, hrabiowskie, czy Bóg wie jakie. Ale my mamy rodowód Jezusowy. I to jest coś więcej, aniżeli jakakolwiek ludzka godność, jakakolwiek ludzka przynależność. Bo przez Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, my staliśmy się braćmi Jezusa, siostrami Jezusa. Czyli jesteśmy wpisani w to Boże drzewo genealogiczne. Jesteśmy wpisani w życie wieczne. Coś nieprawdopodobnego się wydarzyło 2000 lat temu, podczas wcielenia, gdy Chrystus przyszedł jako człowiek. Ale w tym rodowodzie Jezusa, bo teraz pewnie patrzymy też na naszą kondycję i pytamy się o to, jak my tutaj wyglądamy na tle tego rodowodu, występują też kobiety. To bardzo rzadko się zdarzało wówczas, że wypisywano w rodowodzie kobiety. Tu chodziło o mężczyzn. Ojcem tego był ten, ojcem tamtego był tamten. Tak to było spisywane. Tymczasem zobaczmy, kiedy sięgniemy do rodowodu, który zapisuje ewangelista Mateusz w pierwszym rozdziale, widzimy, że występuje tam 5 kobiet. Tamar, Rahab, Rut, żona Uriasza i Maryja, matka Jezusa. To się w genealogiach nie zdarza. I tylko jedna z tych kobiet jest Żydówką, Maryja. I nikt z nas nie jest przypadkiem. W rodowodzie Jezusa byli różni ludzie. Tak jak w naszym rodowodzie są różni ludzie. Gdybyśmy popatrzyli na naszych przodków, no to nie wszyscy pewnie są jakoś tam i święci, i nie są aniołami, i mieli różne przywary, nawyki. Ale spotkanie z Jezusem przynosi zmianę. I jakkolwiek w twoim rodowodzie mogą być alkoholicy, narkomani, nie wiem kto tam jeszcze, mordercy, to ty nie musisz być alkoholikiem, narkomanem i mordercą. Popatrzmy. Tamar, matka Faresa i Zary, żona Judy, wierzyła w prawdziwą miłość. Wyrusza jako młoda dziewczyna w podróż. Poznaje człowieka, który, to jest R, który okazuje się na tyle podły, że Biblia mówi, że Bóg go w końcu zabił. Że Bóg wymierzył sprawiedliwość. I później obowiązki męża, no bo to tak było, kiedy umierał mąż kobiety, to brat zajmował się kobietą, jego brat Onan. Onan zamierzał ją wykorzystać, nie chciał z nią mieć potomstwa, bo potomstwo przypisywane było by i tak jego bratu. Chciał ją wykorzystać. I także w tym przypadku Onan umiera. I Tamar znów jest wdową, a kiedy jest wdową, to jest nikim. To wskazana jest tak praktycznie na zagładę. To jest śmierć społeczna, to jest później śmierć i nawet głodowa, bo nie ma skąd wziąć środków utrzymania. Chyba, że będzie sprzedawać swoje ciało na ulicy. I teść, który miał jeszcze jednego syna, niby jej go obiecuje, ale wiadomo, że go nie dostanie. Więc odprawia ją do domu jej ojca. I pewnego dnia idzie do swojego w cudzysłowie pobożnego teścia, przebiera się za prostytutkę, on korzysta, ale nie ma jak zapłacić, więc w zastaw daje swoje insygnia. I gdy słudzy przychodzą, by wziąć zastaw, jej już nie ma. I słudzy donoszą, że Tamar dopuściła się cudzołóstwa, donoszą do tego, który z nią zgrzeszył, że jest w ciąży, że się sprzeniewierzyła. I co Juda każe zrobić? Juda każe ją spalić. Ale gdy ją prowadzą, ona wyciąga insygnia Judy i mówi, że ojcem dziecka jest ten, do kogo to należy. I Juda opuszcza głowę. I tak to wygląda. Zobaczmy. Tamar i Juda to są ludzie, którzy wpisani są w rodowód Pana Jezusa. Przeczytajmy Ewangelię, bardzo proszę. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. Tamar i Juda wpisani są w rodowód Pana Jezusa. Kim byli? Jak wyglądało ich życie? Jakie grzechy popełniali? Popatrzmy na to. Jakie osoby znajdują się w rodowodzie, ziemskim rodowodzie Pana Jezusa? I no, można by powiedzieć, że to jest jakiś film sensacyjny, tak? Że to jest jakiś kryminał, że to świetna historia kinowa. Ale to jest fragment rodowodu Pana Jezusa. I gdy wydaje ci się, że twoje życie jest nic nie warte, że jest bez sensu, że jesteś nikim, że jesteś nie wiadomo skąd, że nie wiesz, że nie potrafisz sobie poradzić, to się nie bój. Bo jest jeszcze Bóg, który ma plan dla twojego życia, jakiekolwiek by one do tej pory nie było. Albo inny przykład z rodowodu Pana Jezusa, Rahab. Z hebrajskiego to znaczy dzika, to znaczy porywcza. Taka kobieta, dzika. I Rahab była prostytutką. Kobieta, która sprzedawała swoje ciało. I ona też wpisana jest w ziemski rodowód Pana Jezusa. Ale Jezus, zobaczmy, to jest ktoś, kto przyszedł do grzeszników. to jest ktoś, kto grzesznikom pozwalał się dotykać, by zmienili swoje życie, jeśli tego pragnęli. Popatrzmy, jak Chrystus traktował kobiety. Nie będę już mówił o jawnogrzesznicy. Tę scenę, myślę, wszyscy pamiętamy, gdy tak zwani pobożni chcieli ją ukamienować, jawnogrzesznicę, a później Chrystus zaczął pisać po piasku. Niektórzy mówią, że zaczął pisać ich grzechy i po kolei zaczęli odchodzić. Wcale nie od najmłodszych, nie od najmłodszego pokolenia, ale od najstarszych zaczęli odchodzić. Bo niby to najmłodsze pokolenie jest takie zepsute. No może, może. Ale to najstarsi zaczęli odchodzić. Pierwsi. A młodzi dopiero na końcu. Bo od czegoś to się zaczyna, niestety. I zobaczmy, jak Jezus traktował kobiety. Jezus pozwalał kobietom chodzić za sobą. Bo wdowy, bo kobiety bez męża były skazane albo na śmierć głodową, albo na żebractwo, albo na prostytucję. I Jezus, by nikt nimi nie gardził, by nikt nimi nie poniewierał, On pozwalał im chodzić za sobą. To jest miłość Jezusa do kobiet. I to nie feministki będą nam dzisiaj mówiły o tym, o prawach kobiet, o, nie wiem, o uszanowaniu kobiet, które najczęściej stają się takimi, za przeproszeniem, chłopobabami, tylko o kobiecości, o człowieczeństwie w kobiecie najpiękniej, najpełniej mówi nam Jezus i nam to pokazuje. Zresztą sam wybór Maryi, kobiety na Matkę Jezusa, Syna Bożego, Bogu Rodzica, pokazuje nam, jak wielką godność ma kobieta. I nikt tego nie przebije. Żaden ruch feministyczny nie przebije godności kobiety, jaką nadał Pan Bóg kobiecie w wyborze jej na matki swojego syna. Więc mamy tutaj, mamy Tamar, mamy Judę, mamy Rahab. A co było z królem Dawidem? Nie ma oczywiście miejsca o tym, żeby tutaj opowiadać całe historie, ale nie dość, że z cudzołożył, to jeszcze zaplanował morderstwo i je przeprowadził. Król Dawid. Dzisiaj może byśmy chcieli wykreślić z rodowodu i Dawida, i Rahab, i Tamar, i Judę, i wielu innych. Ale Jezus nie wstydził się grzeszników. Również tych grzeszników, którzy byli w Jego rodowodzie. Jezus przyszedł do grzeszników. Był po trzykroć święty, a nie, jak to niektórzy mówią, wściekle pobożny. Żeby wykreślać tutaj od razu, skreślamy, jesteś przekreślony. Dla Boga nikt nie jest skreślony. Dopóki żyje, ma szansę się nawrócić. I Bóg daje łaskę nawrócenia, Bóg daje szansę nawrócenia, Bóg przychodzi z ofertą nawrócenia. Wyciąga pomocną dłoń. Dopóki żyjesz, masz szansę się nawrócić. Każdy, kto w Niego uwierzy, dostępuje zbawienia. I mam wrażenie, że ta lista zbawionych jest znacznie dłuższa od tej, którą my byśmy przygotowali dla Pana Boga, kto ma być zbawiony. Bo Bóg jest hojny w miłowaniu, Bóg jest hojny w łasce. Obfite u Niego odkupienie, obfite, przeobfite. Syn Boży stał się naszym bratem 2000 lat temu. Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, jak czytamy w liście Filipa do Filipian w 2 rozdziale, w 7 wersie. W Jezusie Bóg stał się solidarny ze mną. Jezus dzieli nasz los. Stał się, można powiedzieć, inkarnacją grzechu. W ogrodzie oliwnym przeżywał bezradność. Przeżywał ciężar ludzkiego serca. Może, bracie, siostro, masz teraz ciężkie swoje serce. Jesteś bezradny w różnych sytuacjach. Bóg przez to przeszedł. W drodze na Kalwarię zrobiono z niego dziwadło. Wytykano go palcami, pluto na niego, był potężny jazgot. Nie wyobrażajmy sobie, że tam to była pobożna droga krzyżowa, jak w naszych kościołach. To był jeden wielki jazgot, to był jeden wielki krzyk, jedno wielkie plucie, pogarda. Tak to wyglądało. A inni byli zupełnie obojętni, mieli swoje kramiki i nic ich to nie interesowało, że ktoś tam przechodzi, ewentualnie spojrzeli, no, i potępili.
zrobiono z Jezusa dziwadło, pośmiewisko, zdeptano Jezusa. A na krzyżu wydał się najbardziej bolesnemu lękowi i najbardziej bolesnemu opuszczeniu, aż do wołania: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jego ziemskie życie jak się zakończyło? Zakończyło się płytkim oddechem, przeraźliwym rzężeniem i opadającą na piersi głową. Tak zakończyło się życie Syna Bożego. Rzężeniem przeraźliwym. Stał się Chrystus inkarnacją, wcieleniem dramatu odkupienia. Jezus jest najbardziej ludzki i przez Jezusa Bóg stał się najbardziej solidarny z człowiekiem, stał się najbardziej wiarygodnym dla człowieka, bo stał się człowiekiem. Liturgia rzymska z 1 stycznia mówi, że Jezus pozostał tym, kim był, czyli Bogiem, a przyjął to, kim nie był, czyli człowiekiem. Jezus dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, wykonał ten gest z góry do dołu. Bóg w Jezusie Chrystusie pojednał świat ze sobą, wybawił ludzi z niewoli grzechu. Tak bardzo umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał. Bóg w Jezusie przyjął nasze śmiertelne ludzkie ciało. To jest właśnie to, co mówimy wcielenie, Boże Narodzenie. Wcielenie. Dzielił z nami ziemski los, tak jak my cierpiał, umarł, stał się jednym z nas we wszystkim podobnym oprócz grzechu. Bóg objawia się człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy, że Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie? To, kochani, znaczy ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że traktuje ciebie i mnie poważnie. Że Bóg liczy się z człowiekiem, że człowiek jest dla Boga kimś niezmiernie ważnym, kimś wartościowym. Ty i ja mamy wartość przed Bogiem, niezależnie od tego, w jakim grzechu tkwisz. Masz wartość, bo Bóg cię bardzo kocha i oddał swojego Syna za ciebie. I zobaczmy, jak bardzo wywyższył Bóg człowieka, skoro wszedł z nim w relację, bo człowiek jest istotą zdolną zrozumieć i odpowiedzieć na Boże wezwanie, czyli uwierzyć Panu Bogu. Wielokrotnie, na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem i jest jedynym, doskonałym, ostatecznym słowem Ojca. I w nim Bóg wszystko powiedział. Nie będzie już innego słowa oprócz Jezusa Chrystusa. W nim wyraził się najpełniej. Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, i to bez zmieszania natury ludzkiej i boskiej, bez zmieszania, staje się najdoskonalszym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, między ludźmi i Bogiem. To jest nasz wstawiennik, nasz obrońca, który teraz, kiedy mówię tę katechezę i o tej godzinie, w której tego słuchamy, jest przed Bogiem, przed Ojcem, wstawia się za nami jako nasz obrońca. Jako nasz obrońca. I prosi za nami w tej chwili. Za każdym z nas Chrystus prosi i pokazuje swoje rany, rany przebóstwione, rany uwielbione i mówi: Ojcze, ja za niego, za nią oddałem swoje życie. Ojcze, Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Jest obrazem takim jak żyleta. To jest full HD, full high definition. Nie ma wyraźniejszego obrazu Boga aniżeli Chrystus. I dlatego też chciałem powiedzieć na koniec może tej katechezy, żebyśmy nabrali odwagi, nabrali zaufania, nabrali takiego pragnienia relacji z Bogiem, który własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wydał. W Jezusie Chrystusie staliśmy się razem braćmi i siostrami i przynależymy już do rodowodu Bożego, do rodowodu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy synami Bożymi, jesteśmy dziedzicami, którzy mają odziedziczyć życie wieczne, Królestwo Boże. To jest fantastyczna nowina, która do nas przychodzi z tego nudnego wyliczenia, przy którym możemy sobie poziewać rodowodu Pana Jezusa. Nie jesteśmy przypadkiem w historii, ale Bóg nas zapragnął, Bóg nas chciał i jesteśmy. I Bóg pragnie, abyśmy z Nim byli na wieczność, abyśmy doświadczali Jego miłości zawsze, abyśmy doświadczali Jego miłości wszędzie. Bóg jest niepojęty, jest zaskakujący i wymyślił coś takiego, żeby nas usynowić, czego my byśmy w życiu nie wymyślili. I nigdy byśmy się tak nie zniżyli, nawet by to nam przez myśl nie przeszło, tak jak to uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie, tym ruchem zstępującym, zstąpił z nieba i stał się człowiekiem, a więc solidarny z każdym z nas.